Wracamy do Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Naszym gościem dzisiaj jest pani dr Joanna Gocławska-Borek z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o narkobiznesie i narkopolityce w Ameryce Łacińskiej. Po tym wprowadzeniu wstępnym odpowiedzi na pytanie, skąd te narkotyki się tam wzięły. No już wiemy na pewno, że jeśli chodzi o opium, to jest wyraźna ścieżka chińska. I Meksyk w centrum, jeśli chodzi o, no właśnie, narkotyk endemiczny, ten, który znamy także pod postacią wzoru chemicznego. C17H21NO4 to już jest wybitnie inwencja, może nie inwencja, przede wszystkim dar natury dla górali z Ameryki Łacińskiej, którzy mogą te liście przeżuwać, przeżywać, czuć się lepiej na dużych wysokościach. My chcemy też na dużych wysokościach dzisiaj rozmawiać o narkobiznesie, spróbować zrozumieć to, co bywa często romantyzowane. O tym mówiłaś, Joasiu, przed przerwą, poprzez różne produkcje kinowe, utwory muzyczne. No dodajemy tę warstwę pewnego, no właśnie, humanitaryzmu, czynienia dobra, takiego działania, które może, no właśnie, uzupełniać braki, deficyty po stronie państwa. Mam wrażenie, że to jest bardzo ważne i to jest dobry moment, żeby porozmawiać nie o tym, skąd się wzięły narkotyki, ale przejść już do narkobiznesu, do narkogospodarki. No właśnie, bo chciałbym zapytać ciebie o genezę narkobiznesu i zwłaszcza przez pryzmat czynników, które sprzyjają rozwojowi tego rodzaju przedsięwzięć na chyba skalę nieporównywalną do innych obszarów świata. No może za wyjątkiem tak zwanego złotego trójkąta w Azji Wschodniej. A zatem geneza narkobiznesu, uwarunkowania, które twoim zdaniem są kluczem, by zrozumieć, dlaczego narkogospodarka, narkobiznes ma się tak dobrze w zachodniej hemisferze, w jej południowej części, no i środkowej, biorąc pod uwagę Meksyk, jeśli chodzi o podaż. No a popyt to trochę inna para kaloszy, a na razie ją zostawiamy.
No więc geografia jednak sprzyja, prawda? No bo z jednej strony mamy dogodne bardzo warunki do produkcji, do dystrybucji, no i tego jednak potężnego sąsiada, który jest słonnym rynkiem zaraz na północy, i to pozwoliło na rozwinięcie całego procederu. Ale nie doszłoby do tego, gdyby nie systemowe problemy Ameryki Łacińskiej, takie, które nawarstwiały się od dekad i które właśnie bardzo mocno wybrzmiewają i teraz jeszcze sprzyjają rozwojowi tego narkobiznesu. I wydaje mi się, że najważniejszym z takich uwarunkowań, no to będzie niesamowicie rozwinięta korupcja. Korupcja, czyli powiązania pomiędzy władzą na różnych szczeblach, zarówno tą lokalną, gdzieś właśnie w postaci burmistrzów, jak też taką najwyższą władzą, a różnymi nielegalnymi przedsięwzięciami i podatność na to, aby, no, czy taka skłonność do tego, aby przyjmować łapówki, taki klientelizm, który jest bardzo rozwinięty i też wrośnięty w tę kulturę jeszcze sprzed uzyskania niepodległości, to bardzo mocno tam się chyba zakorzeniło. Myślę, że też ważne jest tutaj to, że bardzo często te kartele, ale też bardzo tacy pojedynczy jacyś przestępcy, no, którzy mniej czy bardziej są związani z narkobiznesem, czują się bezkarni. Dlatego, że bardzo rzadko dochodzi do złapania, do skazania, nawet jeżeli. No tu mamy bardzo wiele takich przykładów. Myślę, że to też dotarło czasem do nas i było komentowane w naszych mediach na zasadzie takich ciekawostki, z której warto się pośmiać, ale przecież zdarzało się wiele razy, że złapano jakiegoś bossa, czy tam jego syna, czy jakieś osoby związane z tym narkobiznesem, a potem się okazywało, że one sobie uciekają, że z tych więzień po prostu gdzieś tam spokojnie wychodzą, że z samych więzień więzień na przykład prowadzą dalej swoją działalność, że są wypuszczane, więc to zdarza się niestety bardzo, bardzo często. Do tego jeszcze dochodzi ogólny poziom ubóstwa.
No właśnie.
No bo tak to właśnie wygląda, że jest związane też z niskim poziomem edukacji, bo mamy co prawda no coraz bardziej rozwinięte taką tą edukację, ale bardzo często właśnie tylko kilka klas, na przykład 6 klas się kończy, bardzo często właśnie to sprzyja, że wstąpienie w szeregi karteli staje się bardzo atrakcyjną opcją dla młodych ludzi, no przede wszystkim chłopaków, którzy patrzą na swoich kolegów, prawda, którzy pochodzą powiedzmy z takich samych przedmieść, z tych biednych rodzin i nagle taki kolega zaczyna chodzić w ładnych butach, a potem ma fajne nowe dżinsy. No więc, prawda, pytam te swojego kolegę, a skąd masz takie fajne buty? On mówi, a ty też byś chciał? To słuchaj, pójdziesz ze mną do tych moich nowych znajomych i oni ci dadzą takie małe zadanie i wtedy dostaniesz dżinsy. Prawda? Jest to bardzo atrakcyjne i to jest taki sposób, który wciąga się tych właśnie młodych chłopców, nawet kilkuletnich dzieci, 10-latków, 11-latków, no, którzy nagle mają nowe ciuchy, mają telefon komórkowy albo przynoszą jakieś drobne pieniądze swoim matkom. To wszystko gdzieś dookoła krąży i trudno jest przed tym się bronić, jeżeli nie ma żadnej szkoły nie ma, albo jest na bardzo niskim poziomie i nie daje żadnego w zasadzie, nie otwiera żadnej dalszej drogi.
No, patrząc Jasiu, jeśli mogę tylko wejść słowo, garść statystyk, drodzy Państwo, w Ameryce Południowej szacunkowe dane, 1/3 populacji żyje na poziomie poniżej granicy ubóstwa, to znaczy to są po prostu bardzo biedni ludzie żyjący za mniej niż 3,5 dolara dziennie. 1/3 populacji. Mówisz o tym chłopcu, który nie ma markowych butów, markowych spodni i nagle je po prostu ma, wykonując zadania. Różne są to zadania. No, zastanawia mnie to, czy kartele w takim sensie czysto technicznym, one zatrudniają ludzi, czy też jest to bardziej system swoistych umów o dzieło i umów zlecenia od okazji do okazji.
I tak, bo dzisiaj te kartele to są bardzo skomplikowane organizmy, takie korporacyjne powiedzmy. Są całe konglomeraty, które mają całą strategię działania, taką strategię też dywersyfikacji swojej działalności, czyli różnicowania, żeby w różnych obszarach działać. I między innymi mają też dział rekrutacji i każdy kartel ma swoją specyfikę właśnie zachęcania, właśnie dawania jakichś drobnych pierwszych takich zadań, więc tutaj by była umowa o dzieło, prawda, tak, na początku. Ale gdy już ktoś drugi raz wykonał taką umowę o dzieło i dostał te dżinsy, dostał buty, to za trzecim razem dostaje już takie zadanie, z którego już nie może się wycofać, jeżeli w to wejdzie, bo ono polega właśnie albo na takim bardzo poważnym przestępstwie, albo nawet na zabiciu kogoś, najczęściej ze swojej okolicy, tak żeby ten chłopak, to najczęściej dotyczy chłopców, nie mógł już z tego się wycofać i wydaje mi się, że tutaj już możemy mówić już o takim kontrakcie rzeczywiście na całe życie, bo z kartelu bardzo trudno jest wyjść. Najczęściej jednak no, ci młodzi w cudzysłowie mówię, żołnierze, oni są już przypisani do tej działalności przestępczej i bardzo często to jest takie też w cudzysłowie mięso armatnie, czyli oni są rzucani gdzieś tam na takie odcinki działalności, gdzie jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że stracą życie. I to się dzieje. Tych chłopaków jest po prostu bardzo dużo, nikt się tym nie przejmuje w ten sposób, bo oczywiście poza rodzinami, poza tymi matkami, które najpierw się cieszyły, że oni przynoszą pieniądze, że mają jedzenie, mają fajne ubrania, no a potem się okazuje, że to ma też ten drugi, niestety bardzo bolesny wymiar. I też szacuje się, że tych jakby zatrudnionych, prawda, czyli takich już stałych członków karteli, no to jest przynajmniej 170 tysięcy w Meksyku. To jest po prostu ogromna liczba osób, oczywiście, które pełnią różne funkcje. I no, działają albo właśnie w tych strukturach przestępczych, czyli chodzą z bronią, i, prawda, albo tam dokonują jakichś przestępstw, albo po prostu wymuszeń, ale też przecież w białych kołnierzykach, którzy na co dzień pracują w urzędach, w strukturach bezpieczeństwa, a jakże gdzieś na najwyższych stanowiskach państwowych, a tylko co pewien czas albo przymykają oko, albo przyjmują przelew i na coś nie patrzą, albo podejmują pewne decyzje po to właśnie, aby no, wspierać działalność przestępczą karteli. I takie powiązania są niestety bardzo częste. To się wiąże właśnie z tym zjawiskiem korupcji, bardzo takim endemicznym i silnie zakorzenionym też i w kulturze, i w takiej tradycji politycznej w tych krajach. I myślę, że takich osób też, no trudno oczywiście zliczyć, ale ich jest niestety bardzo, bardzo dużo.
Bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, drodzy Państwo, jest też cytatów klasyka w tym dzisiejszym wydaniu. Będzie nim głowa kartelu z Medellin, Pablo Escobar, który ponoć powiedział kiedyś, że czasem czuje się jak Bóg, kiedy wyda rozkaz zabicia kogoś, ta osoba umiera tego samego dnia. To dla młodych chłopców na pewno był obraz, był przekaz, który robił wrażenie. Miał też powiedzieć, że preferuje zostać pochowany w Kolumbii niż gnić w celi w Stanach Zjednoczonych, przeczuwając prawdopodobnie pismo nosem, że to też byłaby całkiem realistyczna sceneria końca jego aktywnej kartelowej historii. Może być tylko jeden król. Kolejny cytat Pablo Escobara. Mam wrażenie, że mówimy tutaj oczywiście głównie, pada słowo Kolumbia, pada słowo Meksyk. To są bardzo ważne elementy naszej układanki. Mam wrażenie, że też te dwa modele różnią się od siebie. Meksyk naprawdę rozbija bank. O tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Natomiast, no właśnie, gdybym miał ciebie zapytać jako ekspertkę o państwa, mamy w grupie państw amerykańskich, oczywiście w OPA, mamy 35 państw, natomiast no, patrząc bardziej na Amerykę Łacińską, centralną i południową, państwa z największym narkobiznesem, jak należy liczyć narkobiznes, jak go mierzyć i według jakich kryteriów?
O, i to jest bardzo trudne pytanie, które trafia też w istotę rzeczy, no bo czy chcemy mierzyć na przykład dochody karteli, prawda? Możemy je tylko szacować i tu szacunki, jeśli chodzi o te meksykańskie kartele, to są mniej więcej tam oscylują około 50 miliardów dolarów rocznie. Nie wiemy, na ile one są prawdopodobne, ale jednak, jeżeli przyjmiemy, że to jest taka kwota, którą dysponują potem kartele, no to są ogromne przecież pieniądze. I duża część produktu krajowego brutto, no tych konkretnych krajów, na terenie których jest prowadzony ten biznes. No więc gdybyśmy tę działalność zamknęli, no to wtedy wiele osób zostanie bez pracy. Tak już patrząc na to zupełnie brutalnie od drugiej strony, no ale jednak, prawda? Więc możemy mówić tu właśnie o tym, próbować mierzyć, ile te kartele zarabiają, to tylko przewidywania, prawda? Potem możemy mierzyć, czy rośnie produkcja i sprzedaż tych narkotyków. I tutaj niestety, ale statystyki też wskazują na to, że to jest proceder, który się rozwija i też właśnie no, ta działalność jest tam różnie dywersyfikowana. Ale muszę też tutaj powiedzieć, że te kartele to są nie tylko narkotyki. One się wyspecjalizowały w wielu różnych aspektach takiej działalności, oczywiście przestępczej i właśnie strategicznie sobie to różnicują, żeby nie tylko i wyłącznie na przykład na przemycie kokainy zarabiać, ale to są też wymuszenia, to jest handel ludźmi, handel bronią przecież, który bardzo, no jest bardzo związany, to z kolei ze Stanów Zjednoczonych sprowadzana jest przede wszystkim broń. To są zabójstwa na zlecenie, to są porwania, ale też na przykład przez długi czas takie kartele zajmowały się produkcją płyt CD. Myśmy kiedyś mieli w latach 90. Tak. na początku 2000. no takie również gdzieś handel, prawda? Na tak. takich gdzieś tam łóżkach, te szczęki takie, tak, tak. to był część. No, i były nagrywane takie pirackie CD z muzyką, czy z filmami, czy coś tam, gry komputerowe. To wszystko kartele przygotowują dzisiaj i na tym zarabiają też bardzo dobre pieniądze. To są też produkty bardzo dobrej jakości, lepsze niż oryginał bardzo często, prawda? Więc to pokazuje tylko jako przykład, że to jest nie tylko handel kokainą. Również kartele wkraczają w jakieś nowe obszary, gdzie trochę próbują, czy to warto, czy to pójdzie, czy to się w ten sposób można jakąś rozwinąć dalszą działalność. I stąd nowe pomysły na to, żeby na przykład te syntetyczne, chemiczne tak. narkotyki wprowadzać, prawda? Bo to jest pewna nowość, bardzo dobrze się sprzedaje, łatwo się produkuje, dobrze się na tym zarabia. Nawet łatwiej to jest przetransportować, bo one mają mniejszą objętość niż takie paczki kokainowe. Mhm. A więc proszę bardzo, tak? Jak byśmy to chcieli mierzyć? No, wszystkie jakieś raporty, które są sporządzane, one też oczywiście tylko na szacunkach bazują, no, wskazują na to, że dzisiaj te meksykańskie kartele, one są właśnie korporacjami międzynarodowymi i że ta no, ich działalność związana z przemytem narkotyków, zwłaszcza kokainy, rośnie w kierunku Stanów Zjednoczonych i rośnie niestety w kierunku Europy.
No, drodzy Państwo, to jest przerażające. Oczywiście ta konsumpcja i to zniszczenie tkanki społecznej dotyczy także latynosów, mieszkańców tych państw, którzy także konsumują, tym samym deprawują się jeszcze szybciej. Mówiłaś, Joasiu, o 60 miliardach, bardzo ostrożnym szacunku związanym z rozmiarami narkobiznesu w Meksyku, prawda? 60 miliardów dolarów, dobrze pamiętam?
Tak, to są oczywiście szacunki, ale zobaczmy, jakie to są olbrzymie pieniądze natomiast, w dyspozycji tak, karteli.
Dokładnie, do czego zmierzam? Drodzy Państwo, w całej Ameryce Południowej mamy 670 milionów osób. To oznacza, że Meksyk byłby w stanie wypłacić kartele meksykańskie jednorazowo w rodzaju zapomogi, chcąc zadbać o swój imidż, $100 każdemu człowiekowi zamieszkującemu Amerykę Południową. Każdemu. Skala jest gigantyczna, a te szacunki z pewnością nie są zbyt dokładne. Bardzo dziękuję za drugi fragment naszej rozmowy. Wracamy po krótkiej przerwie do rozmowy z panią dr Joanną Gosłowską-Bolek. Zostańcie z nami.